super mocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dzień dobry, ja nazywam się Ania Skoczek i dziś w Supermocnych mam przyjemność gościć wirtuozkę pędzla, wyjątkową artystkę wielkiego formatu i twórczynię wyjątkowych, pięknych, znanych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie murali. Jest ze mną w studiu Maria Schulz, witaj.
Witam, dziękuję bardzo za zaproszenie, jest to dla mnie duże wyróżnienie i dziękuję, że tutaj mogę być w studiu. Z tym rozpoznawaniem za granicą to troszeczkę może jeszcze za mocno powiedziane, ale mam nadzieję, że może przyjdzie ten moment.
Lada chwila. Jesteś laureatką ogólnopolskich konkursów plastycznych, a cały świat jednak poznał twoje nazwisko przy okazji zdobycia przez mural na poznańskiej Śródce, którego byłaś współautorką tytułu w plebiscycie National Geographic Traveler 7 nowych cudów Polski. To było w 2016 roku. Można powiedzieć, że to był taki start, jeśli chodzi o robienie wielkich dzieł.
Tak, ten mural jest właściwie na tamten moment to był największy. Chyba nawet na ten moment to jest ten jeden z największych.
Od tego czasu też stworzyłaś mnóstwo swoich już własnych, osobistych, indywidualnych dzieł. Jednym chyba z takich największych jest Chłopiec z latawcem na targach. To jest ten piękny mural przedstawiający chłopczyka zdmuchującego dmuchawiec. Wyrastają przed nim rośliny imitujące łąkę. To jest taki największy, można powiedzieć, twój pomnik w Poznaniu.
Tak, metrażowo tak. To jest właśnie ten z poznańskich, to jeden z największych. Takie miał założenie, że on miał być integralną częścią do tej zieleni, która miała powstać w otoczeniu tego muralu. Taki był zamysł, że ta łąka nie miała być malowana, tylko to miały być te rośliny, które z czasem będą sobie rosły, będą w każdej porze roku troszeczkę inaczej wyglądały, a ten mural miał być trochę też takim tłem do tego. I ten chłopiec miał być właśnie zatopiony trochę w tej łące, w tej takiej naturalnej roślinności.
Mimo tego, że jest to dosyć betonowa część miasta, czyli taki, można powiedzieć, naprawdę mocny akcent naturalny w tym miejscu Poznania. Zapraszając cię na rozmowę i do programu Supermocne, tak się zastanawiałam, jak to jest możliwe, jak wybiera się taką ścieżkę? Czy to jest tak, że ty na pewnym etapie swojego życia artystycznego pomyślałaś, że chcesz robić wielkie rzeczy, czy ty już w liceum sobie pomyślałaś, będę malarką murali, będę malować po ścianach piękne, wielkie, imponujące dzieła.
Nie, absolutnie nie. To nie tak wyglądała ta droga. Faktycznie jestem po liceum plastycznym. Kończąc liceum plastyczne, trzeba było podjąć kolejną decyzję, co dalej, jakie obrać studia. Wtedy jednak podjęłam decyzję, żeby pójść w stronę architektury, ale to malarstwo gdzieś cały czas było we mnie, dosyć tak często wracałam do niego i...
Ale wracałaś w takich wielkich właśnie formatach i w takich wielkich rozmiarach, bo ja sobie myślę jako laik, że czym innym jest namalowanie obrazu na płótnie, nawet nie wiem, o wymiarach metr na pół metra, a czym innym jest namalowanie obrazu o powierzchni 230 metrów kwadratowych.
Dokładnie, tak. Faktycznie, raczej zaczynałam od tego malowania na płótnie, chociaż faktycznie, jak sobie sięgnę pamięcią, to nawet w dzieciństwie rodzice pozwalali mi malować ściany swojego pokoju i tam dekorowałam je według swoich założeń. Więc można powiedzieć, że to były takie trochę pierwsze murale.
Pierwsze murale Marii Schulz.
Tak, we własnym pokoju, we własnej takiej małej przestrzeni. Później się pojawiały właśnie takie propozycje na początku troszeczkę od znajomych, a to skoro malujesz, to może namalujesz coś tutaj u nas na ścianie. Początkowo to były właśnie dużo, dużo mniejsze ściany i tak od jednej do drugiej realizacji ten format się trochę powiększył.
Tak, czyli masz takie faktycznie obserwacje, że to tak stopniowo się działo i miałaś apetyt na coraz większe i większe i większe te dzieła.
Tak, tak, to tak właśnie było, że skoro tu sobie poradziłam z takim formatem, to okej, większa ściana wymaga troszeczkę też innego podejścia, nawet chociażby zaplanowania tej realizacji, bo realizując takie właśnie murale, to poza malowaniem to jeszcze trzeba pomyśleć o dużo innych dodatkowych rzeczy. rzeczach typu właśnie rusztowanie, podnośniki, rzutniki i jak to w ogóle przełożyć, jak to przeskalować. A więc dochodzą jeszcze takie dodatkowe rzeczy organizacyjne.
Jesteś takim logistykiem artystycznym, można powiedzieć.
Trochę tak. To właśnie tak. To wymaga tej koordynacji. Później w momencie, kiedy już zapoznajemy się ze ścianą, kiedy już widzę, w jakiej przestrzeni przede wszystkim ma też powstać ten mural, bo to też nie jest tak tylko, że okej, to zróbmy ładny obrazek, bo jest taki format, tylko każdy mural też jeszcze jest wpisywany w otoczenie. On musi jakoś w tym otoczeniu zaistnieć.
To jest też rzecz, na którą zwróciłam uwagę, przeglądając twoje prace. Twoje murale, one są osadzone. Tak jak na przykład teraz ten ostatni w Świątnikach, przepiękny, wielki, kobiecy, o którym sama napisałaś, że to nie jest autoportret, ale jest w nim sporo z autobiografii. To jest tak, że nie jesteś w stanie sobie wyobrazić zaprojektowania muralu bez wtopienia go w okolice?
Dla mnie to jest taka właśnie integralna część z tym, co jest dookoła. On musi właśnie jakoś współgrać z nim, bo nikt nie ogląda tego wycinku. W internecie może jest trochę inaczej, bo widzimy tylko po prostu albo faktycznie wykadrowany ten obraz. Kiedy ten mural się ogląda na żywo, to on ma jakiś kontekst. I ten kontekst otoczenia jest bardzo istotny. I tak jak na przykład ten mural w Świątnikach. Świątniki to jest bardzo malutka wioska, bardzo malownicza. Tam jakby naturalne dla mnie było to, że to musi też jakoś nawiązywać do tej przestrzeni, do tej natury przede wszystkim, do tego bogactwa tej natury, tej roślinności, tego piękna. Stąd jakby ten pomysł.
Tutaj że... można powiedzieć w tym centrum, to z kolei chyba na zasadzie takiej różnicy czy kontrastu, że mamy dosyć sporo tego betonu. To jest jednak ruchliwe skrzyżowanie i to taki element naturalny.
Troszeczkę właśnie, żeby mimo wszystko będąc w tej, że tak powiem, betonozie, sobie tam akurat, żeby to oko sobie uciekło do takiej trochę, może nawet trochę magicznej takiej sytuacji, troszeczkę po prostu stojąc na tych światłach chwilę, czy tam w tramwaju przejeżdżając, żeby sobie troszeczkę uciec od tego, co jest tutaj, żeby sobie dać taką chwilę odpłynięcia tymi myślami do takiego świata trochę właśnie lekkiego, magicznego, takiej natury. Taki był jakby zamysł.
A jeśli chodzi o środkę, to była oczywiście praca zbiorowa i tam było przedstawienie jakby historii, tak?
Tak.
W jednym akcie.
Środka to akurat jest projekt doktora Barka. Faktycznie tam założenie było takie, że to ma uzupełniać trochę brakujący element architektoniczny, bo historycznie tam kiedyś na Śródce był ryneczek. Została taka pusta ściana, która nijak się miała do tego otoczenia, do tego kościółka, ryneczku. Tam doktor Barek wyszedł z założenia, że okej, to w takim razie spróbujmy przedstawić, jakby to mogło inaczej wyglądać, gdyby to było bardziej rozbudowane architektonicznie, żeby nie było właśnie takiego ostrego odcięcia tego architektonicznego, tą płaską ścianą. I tam właśnie powstała taka historia zabudowy śródeckiej. Tam są charakterystyczne dla Śródki właśnie te budynki architektoniczne. I one miały właśnie za zadanie jakby dopełnić tą przestrzeń.
Supermocne. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Twoje murale są kolorowe, bajkowe, takie magiczne, chociaż wśród nich znalazł się jeden czarno-biały, żniwa.
To akurat faktycznie, jeśli chodzi o warstwę kolorystyczną, to jest taki wyjątkowy, ale to wynikało z tego, że tam po prostu miało być przełożone na ścianę zdjęcie ze żniw i faktycznie bazowałam na tym zdjęciu. Jakby z racji tego, że on powstał na takiej starej chacie, bodajże 200-letniej, drewnianej. Nie czułam tam potrzeby dodawania jeszcze koloru, tak trochę na siłę. Uznałam, że to nawet bardziej podkreśli charakter tego miejsca, tego skansenu.
Jest jakaś powierzchnia, albo była jakaś powierzchnia z tych wszystkich murali, na których miałaś okazję malować, która cię przeraziła?
Tak, to właściwie przy każdym takim większym muralu najpierw jest taka taka, cały ten proces, organizowanie tego wszystkiego, więc jest taki bardziej, bardzo emocjonujący. Troszeczkę gdzieś tam nie mogę się doczekać tej realizacji, wszystko się tak dzieje w pędzie, trzeba przygotować projekt, tutaj go zaakceptować, tutaj może jeszcze jakieś nanieść poprawki, tu zorganizować właśnie tą całą logistykę dookoła, co, jak, kto ma i kiedy to rusztowanie stawiać i tak dalej, się dużo dzieje. Aż w końcu przychodzi ten moment, kiedy staję pod tą ścianą i tak mówię, o kurczę, co ja się znów wpakowałam? Kurczę, może trzeba było jednak wygodnie sobie w tym momencie siedzieć w fotelu i nie zmagać się tutaj, nie pakować się w coś takiego. Ale wtedy biorę po prostu takie trzy głębokie wdechy i wtedy mówię, okej, dobra, trzeba działać. I tak każda plama po plamie, pomalutku sprawia, że nabieram coraz więcej chęci do tej realizacji.
To nie jest tak, że ty bierzesz ten pędzel, podchodzisz do białej ściany i mówisz, miałam tu, naszkicowałam sobie na kartce i teraz sobie będę szkicować tutaj z tego poziomu rusztowania od razu pędzlem na przykład i kolorami. To zupełnie chyba tak nie wygląda.
Nie. Kiedy mamy do czynienia z takim dużym gabarytem, to tam już łatwo byłoby rozjechanie się trochę tego projektu, więc wtedy faktycznie, jeśli chodzi o takie techniczne rozwiązania, najczęściej posiłkuję się rzutnikiem i wtedy sobie rzucam taki zarys, kontur na ścianę, znaczy nanoszę pierwszy taki szkic, żeby mniej więcej
chwycić. Czyli można powiedzieć, że pierwsza to jest praca nocna?
Tak, to są w godzinach nocnych. Więc wtedy nanoszę ten pierwszy taki szkic, a później już wiedząc mniej więcej, gdzie co ma być, jaka plama, to już potem swobodnie tutaj operuję plamą, kolorem, za pomocą pędzli, wałków. Najczęściej to wspomagam się właśnie tym rzutnikiem, chociaż zdarzają się też takie i murale, gdzie nie można zastosować tego urządzenia, bo na przykład jest za mała odległość między budynkami. Wtedy muszę na przykład sobie pokratkować taką całą ścianę.
Czym kratkujesz tę ścianę? Wałkiem?
Nie, to miarka, centymetry, ołówek czy trochę farby i faktycznie muszę pokratkować całą ścianę, na przykład takie kwadraciki 20 na 20. Później odwzorować, co się w danym kwadraciku mieści. Tutaj kawałek oka, tutaj kawałek ucha, tutaj będzie 3 kwadraciki, dalej będzie na przykład palec, a jeszcze 5 kwadracików dalej będzie to czy tamto. Przynajmniej wtedy wiem, że to też będzie miało ostatecznie te właściwe proporcje.
Ty musisz zgrać swoje, na przykład malowanie z pogodą, prawda? Czy źle
tak.
Myślę?
Tak.
Czyli nie może być ani za gorąco, bo będzie ci farba zasychała na pędzlu, ani za zimno, ani nie może padać. No wiać może?
Wiać akurat może, co najwyżej mi zwieje trochę czasem pędzla, chociaż też się tak zdarza. Największą przeszkodą to są jednak opady atmosferyczne, bo wtedy farba po prostu spływa.
A artystycznie realizujesz jeszcze jakieś swoje inne plany, czy raczej teraz jesteś taka mocno skupiona na muralach?
Nie, murale to są właściwie taką odskocznią od innych działań. Realizuję tak z 2 do 4 murali w roku, bo to też raz, że to jest trochę logistyka, 2, one się wiążą z jakimś wyjazdem do jakiegoś innego miejsca, a wtedy poza logistyką, jak tutaj zorganizować mural, jeszcze dochodzi taka logistyka rodzinna, że tak
życiowa.
Powiem. Życiowa, bo mamy 2 malutkich dzieci, więc wtedy też trzeba zorganizować co z dziećmi, opiekunkę dla dzieci. Bo tak jak mówiłam, że to jest trochę taka rodzinna też taka wyprawa, więc to też zgrywamy z planami mojego męża.
A ludzie już właśnie, tacy zleceniodawcy, nie podrzucają tobie swoje pomysły, czy najczęściej jest tak, że dają tobie całkowicie wolną rękę i rzucają na przykład tylko jakiś temat?
To różnie. Chociaż zazwyczaj już mają jakiś zamysł. Ewentualnie on w trakcie pracy nad projektem może się zmienić, jak to było chociażby w Olsztynie. Tam pierwotnie miał powstać parowóz, bo w Olsztyn słynie z parowozów. I ostatecznie powstał mural przedstawiający historię Olsztyna. Znaczy mural wyjaśniający pochodzenie nazwy tego miasta.
a w przerwie między muralami i między malowaniem murali musisz na przykład chodzić na siłownię i dbać o kondycję fizyczną, żeby móc naprawdę przez wiele godzin później machać tym pędzlem, wałkiem i takimi dosyć ciężkimi sprzętami, jak kot przedzierać się przez rusztowanie.
Zapewne by się przydało, ale jakoś trochę chyba brakuje czasu na poprawianie kondycji przed samą realizacją.
Ale jest to wykańczająca i ciężka fizycznie praca,
tak,
prawda?
Tak, zwłaszcza, że w momencie, kiedy już zabieram się za realizację, to staram się maksymalnie wykorzystać ten czas i najczęściej to jest takie od 8 rana do nawet 8 wieczorem czasem, do ostatnich chwil, kiedy jeszcze coś widzę na tej ścianie. I to tak jednak przez tydzień czy dwa to jest mocno obciążające, więc później potrzebuję trochę czasu na taką regenerację. Ale chyba daję radę.
Miałaś kiedyś takie zakwasy na przykład w rękach, że stwierdziłaś, że no ja nie mogę, bo nie trzymam po prostu takiego pędzla ani wałka?
Nie, zakwasów aż tak nie. Może nie aż tak, ale trochę jak po prostu już wieczorem kładę się do łóżka, to tak czuję po prostu, że to ciało jest takie obolałe jednak. Jednak trochę ciało inaczej reaguje wtedy.
Naliczyłaś wszystkie murale, które zrealizowałaś w życiu?
Też ostatnio ktoś mnie o to zapytał i w sumie jak zaczęłam liczyć, to gdzieś między 25 a 30 murali wielkoformatowych.
Masz takie swoje top 3?
No chyba właściwie te ostatnie, bo to tak zawsze jest, że w momencie, kiedy któryś zrealizuje, to ten mi się wydaje, że ten jest najwłaściwszy, ale za chwilę już mam taki niedosyt, właściwie jak już kończę, to już mam taki niedosyt i już sobie myślę, w sumie to następny, to chciałabym już zrealizować na przykład takie coś, albo inaczej namalować, albo jakiś inny temat, albo żeby tam się pojawiła na przykład postać taka, czy jakiś inny detal. Więc już mi się tak trochę rodzi z jednej strony niedosyt, a z drugiej strony już jakiś taki pomysł, co by można lepiej zrobić. Chyba najbardziej lubię ten ze Świątnik, bo on był w pełni taki mój. Nikt mi nic tutaj nie narzucał, to ten mural właściwie jest trochę takim podziękowaniem dla mojej rodziny, która mnie wspiera bardzo. Poza tym, że wiedziałam, że chcę go zrealizować tam, to miałam zupełną taką swobodę i w temacie, i to w sumie jedyna sytuacja, kiedy to ja wybrałam ścianę, a nie była ona narzucona. Ten budynek faktycznie jest usytuowany na skraju tej miejscowości, w takiej otwartej przestrzeni, więc faktycznie jak zbliża się czy to z jednej, czy z drugiej strony drogi do tej miejscowości, to on już się wyłania.
A na drugim miejscu co mamy?
To chyba chłopiec z latawcem, tak. Jak przyjeżdżam obok niego, gdzieś go mijam, to jednak taka sympatia mi się do niego zrodziła dosyć mocno.
To trzecie miejsce, brązowy medal należy do?
Może Giżycko?
Giżycko, tam jest pocztówka, tak? Z wakacji, dobrze pamiętam?
Pocztówka, ale myślę o tym drugim, który jest w Giżycku. To jest taki tryptyk z takim chłopcem na żaglówce. Tryptyk, ponieważ faktycznie jest ten mural rozlokowany na trzech budynkach. Poza tym, że jest na trzech budynkach, to każdy jakby jest trochę odrębnym muralem, a zarazem też trochę innym. Ale razem tworzą
całą historię,
tak. I ten pierwszy właśnie z tym chłopcem jest właśnie też z trochę z tych takich magicznych przez tą postać, a te dwa pozostałe są takie bardziej melancholijne, bym powiedziała. Dosyć lubię ten mural.
Już za chwilę spytam o to, co myśli Maria Schulz, która widzi swoje murale po ich realizacji. Maria Schulz, plastyczka, malarka, autorka wielkoformatowych dzieł, czyli wyjątkowych murali, które oglądać można w różnych miastach Polski. Jak widzisz chłopca z latawcem, to co sobie myślisz, to jest moje?
Gdzieś się pojawia taki uśmiech w serduchu, że udało się zrealizować ten mural, że w sumie powstało coś takiego, co też może wywoływać taką sympatię, a zarazem też takie pozytywne emocje budzić. To trochę tak jest z tymi muralami, że ja ich nie maluję tylko dla siebie, że to jest zawsze z tyłu głowy coś takiego, że to będzie też właściwie dla tych osób, które będą przechodzić obok. Bo trochę inaczej jest z obrazami na płótnie, bo to albo jest do konkretnego klienta, czy też dla mnie, że ja coś chcę faktycznie z czymś się pozmagać i to jest takie bardzo moje. A jeśli chodzi o murale, to zawsze mam też na uwadze to, że to jest bardziej dla tych osób, które będą po prostu oglądać ten mural przechodząc.
To z jednej strony jest fajne, ale z drugiej strony, czy to jest pewnego rodzaju ciężar? Taka odpowiedzialność
trochę też tak. Trochę też tak, bo też mam takie założenie, że mamy w sumie tak dużo, albo trochę tych, jeśli chodzi o to otoczenie, to tej trochę szarości, czy właśnie takich trudniejszych gdzieś tam chwil w życiu. I tymi muralami chcę właśnie dawać ludziom trochę takiej pozytywności, takiej trochę odskoczni, trochę gdzieś tam właśnie tej radości, takie mam założenie, więc one w sumie poza taką funkcją dekoracyjną, to jeszcze chcę, żeby miały właśnie jeszcze takie działanie.
A jako artystka boisz się potem tego odzewu, czy tych komentarzy, które się pojawią?
Nigdy tak nie wiem do końca, jak będą odbierane. Pierwszy taki, który był mocno medialny, to właśnie ta śrutka. To tam bardzo przeżywałam każdy komentarz, zwłaszcza gdzieś, jeżeli się taki jakiś trudniejszy pojawił. Bardzo to brałam do siebie i pomimo, że 99% było wow, super i fajnie, że takie coś powstaje, to jak się pojawiały takie mniej przychylne komentarze, to mocno to brałam do siebie. Teraz już trochę inaczej do tego podchodzę. Łatwiej mi jest jakby rozgraniczyć to, że okej, tutaj ktoś chyba miał gorszy dzień albo coś takiego. Bardziej, jeżeli się jakaś krytyka pojawia, to umiem rozgraniczyć to, czy to jest taka konstruktywna krytyka, czy to jest po prostu właśnie takie
ulanie.
Ulanie. Chociaż szczerze mówiąc, właściwie rzadko się zdarza, żeby ktoś jakieś negatywne komentarze wypisywał na temat tych murali. Najczęściej, jeżeli już się pojawiałem, to wyczytuję gdzieś tam zgrzyty co do osób, które albo zlecały ten mural, albo właśnie to są jakieś takie potyczki polityczne, jeżeli to jest mural, gdzie inwestorem jest jakiś urząd miasta, ale właściwie te murale zbierają bardzo pozytywne.
A masz na przykład taki budynek w Poznaniu, koło którego przejeżdżasz i myślisz sobie, chciałabym go pomalować?
Tak. Mam takie ściany, które... O,
tu zdradzisz?
Tutaj był. Teraz jakby nie powiem dokładnie, która ściana, a bardziej na zasadzie, że jak już jadę, to mówię, o, tu by się przydało fajnie tak trochę zadziałać jakimś kolorem albo jakąś taką zdecydowaną formą, coś tu wprowadzić, trochę ożywić tą przestrzeń. Tak. To już albo od razu mi się rodzą jakieś pomysły, co by mogło tam
powstać.
Czyli
takiego jednego miejsca nie masz, które by...
Nie mam takiej, takiej wybranej ściany, takiej ściany trochę marzeń. Tak nie mam, ale faktycznie jak gdzieś przyjeżdżam, to już tak gdzieś te pomysły się pojawiają.
A czy Maria Schulz ma swoją szufladę z projektami, które czekają na realizację?
Nie. To właśnie tak jak wspominałam, że nie mam takiego konkretnego stylu, że te wszystkie murale są zawsze wpisane w otoczenie, więc jakby trochę nawet byłoby mi trudno sobie robić taki szkicownik z pomysłami, bo tak jak mówię, albo to jest odpowiedź na to pytanie, że inwestora, że mają taki czy taki zamysł, albo właśnie to wynika z kształtu ściany, albo wynika właśnie z tego otoczenia, bo ten kształt ściany też ma ogromne znaczenie. Jeżeli tam jest jakieś, są okna, to trzeba inaczej zakomponować, inaczej wpisać. Jeżeli to jest kształt pionowy, poziomy, tutaj jakieś jeszcze daszki, czy jakieś uskoki, to tą kompozycję trzeba po prostu wpisać w dany kształt, więc trudno by było sobie nawet na zapas robić
Taką szufladkę. A jak jesteś na śrutce, to masz fragment tylko swój, bo to jest praca zbiorowa, ale jest tam na przykład na tym muralu taki fragment, który tylko wiesz, że on był mój i nikt tam nic nie dotykał?
Niektóre postacie są moje, tego rzeźnika na przykład, albo tak zwana haneczka z okna wyglądająca, plus właśnie fragmenty tej architektury. Trochę ja w tej części pomalowałam, ktoś inny w innej części, więc trudno by było tak dokładnie wyznaczyć, że to jest ten mój fragmencik.
A powiedz mi, szykujesz się teraz już do malowania jakiegoś muralu?
Teraz jeszcze nie. Teraz Znam mały odpoczynek, bo właściwie chwilkę temu zakończyłam jeden, więc na razie odkopuję się z tych innych
który
tematów,
które troszeczkę... Który tygodnie temu?
To był ten właśnie w Olsztynie.
Biorąc pod uwagę 25 murali, które już powstały, to chyba nie było takiego roku przerwy od 2015 roku, żeby jakiś mural nie powstał w Polsce.
Nie.
Czyli na pewno na rusztowaniu cię spotkałam.
Tak, myślę, że tak. Właściwie każdy taki mural jest poza tą całą logistyką i tak dalej, to zawsze wpisane jeszcze w takie realizacje tych murali jest taka niepewność i jedyne, co dla mnie jest pewne, to to, że będą jakieś takie nieprzewidziane sytuacje, z którymi też tam będzie trzeba się jakoś uporać. I to są najróżniejsze rzeczy. Albo na przykład się okazuje, że gdzieś tam jesteśmy na drugim końcu Polski, tak jak na przykład przy Hannie, która jest zlokalizowana przy granicy białorusko-ukraińskiej na styku, w takiej małej miejscowości na końcu Polski, nagle się okazuje, że brakuje mi jakiejś farby, jakiegoś koloru. I jak tutaj sobie zorganizować ten kolor? A przyznam, że raczej maluję specjalistycznymi farbami, więc trudno je tak sobie w pierwszym, lepszym sklepie dokupić. Albo na przykład takie przygody jak na Uniwersytecie Przyrodniczym, kiedy zresztą ten mural realizowałam z dwumiesięczną różą, która cały czas po prostu była przy mnie. Była tak maleńka, że ja nie wyobrażałam sobie, żeby, nie wiem, nie karmić jej albo nie być z nią cały czas, więc właściwie wyszło tak, że to ja tutaj malowałam mural, a róża sobie w wózeczku spokojnie spała obok mnie. Robiłyśmy tylko przerwy na karmienie, przewijanie. Jak tylko zasypiała, to wracałam do malowania. Ale podczas jednych z takich powrotów z tego murala, już pod koniec dnia, już spakowałam te wszystkie farby na wózek, żeby je zawieźć, schować do schowka. Tutaj pcham wózek z różą, tu pcham wózek z farbami i nagle jedna z puszek z czerwoną farbą, taka 5-litrowa, wylała mi się na środek chodnika. I mówię, co teraz z tym zrobić? Szybko pozbierałam, no ale te farby są tak trwałe i mocne, że no, tego się nie da tak wyczyścić i to czysta. Więc została duża czerwona plama na środku chodnika i mówię, co z tym trzeba zrobić? I jak tutaj wybrnąć z tego, żeby to nie była przeszkoda i wada, a jak tą wadę, przeszkodę, ten wypadek przekuć na coś fajnego. I tak zastanawiałam się, jak tutaj to wybrnąć z tego, aż w końcu wpadł taki pomysł, skoro to jest taki mural przyrodniczy, mamy te wszystkie malunki tutaj zwierząt, roślin na ścianie, to może zróbmy tak, że po prostu ta czerwona plama zamieni się na Biedronkę. I to będzie taka po prostu jeden akcent, który
zszedł ze ścian.
Dokładnie. W ten sposób powstała Biedronka, która stała się takim fajnym akcentem urozmaicającym. Ona też się cieszy taką dużą sympatią wśród osób, które tam przychodzą, bo tutaj zazwyczaj ktoś patrzy na ten mural, o to i nagle, o, a tu jest Biedronka. Takie smaczki się pojawiają przy realizacji.
Czujesz się super mocna w murale?
Myślę, że jeszcze dużo przede mną, ale staram się iść tą drogą i żeby faktycznie tak się czuć.
Dla mnie jesteś super mocna w murale, na pewno. Maria Schulz, artystka, plastyczka, artystka, malarka, była moim i państwa gościem w studiu Radia Poznań w trakcie kolejnego programu Super Mocne.
Dziękuję.
Super Mocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.